Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 24 października, godzina 16, Wiadomości wnet, Jakub Duszek, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Rishi Sunak będzie nowym 57. brytyjskim premierem. 100 nominacji od konserwatywnych posłów i posłanek. Tyle trzeba było mieć, by zakwalifikować się do wyścigu. Tylko były minister finansów spełnił ten wymóg. Jego rywalka Penny Mordaunt w ostatniej chwili wycofała się z rywalizacji. Mogę potwierdzić, że dostaliśmy tylko jedną ważną nominację, ogłosił Graham Brady, szef komitetu odpowiedzialnego za wybór nowego lidera ugrupowania. Rishi Sunak jeszcze w tym tygodniu stanie się premierem Zjednoczonego Królestwa. Wczoraj okazało się, że nie będzie wielkiego politycznego powrotu Borisa Johnsona. Były premier ogłosił, że wycofuje się z wyścigu, bo jego partia jest zbyt podzielona w stosunku do jego kandydatury. Rosyjski Wydział Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zbiera fundusze dla rodzin Rosjan zmobilizowanych do armii rosyjskiej, powiadomiła agencja Ukrinform. Jednocześnie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża nie zareagował na apel władz Ukrainy, by skierować misję do Ołeniwki na terenie okupowanego przez Rosjan obwodu donieckiego w celu inspekcji łagru, gdzie są przetrzymywani ukraińscy jeńcy wojenni. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Olaf Scholz prowadzą kampanię na rzecz opracowania planu Marshalla na rzecz odbudowy Ukrainy. Projekt ten ma być dyskutowany podczas dzisiejszej konferencji w Berlinie, poinformował Tagesschau. To zadanie pokoleniowe, które musi rozpocząć się teraz, podkreśliła von der Leyen i Scholz przed rozpoczęciem niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego. W spotkaniu w Berlinie wezmą udział czołowi politycy obu krajów, m.in. premier Ukrainy Denis Szmychal, a głównym tematem będzie odbudowa Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. Jutro warunki ramowe odbudowy Ukrainy mają być omawiane z udziałem przedstawicieli organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział podczas konferencji, że w odbudowie Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji powinny brać udział te państwa, które pomagały jej w czasie wojny. Minister podkreślił, że to będzie jednym z tematów jutrzejszej konferencji państw grupy G7 i Komisji Europejskiej, na której jednym z gości będzie premier Mateusz Morawiecki.
Jutrzejsza konferencja też będzie szansą do przedstawienia naszej koncepcji udziału Polski w odbudowie Ukrainy. Uważamy, że w odbudowie Ukrainy zasada powinna być jedna. Głos wiodący powinny mieć te państwa, które dzisiaj są państwami najbardziej zaangażowanymi w pomoc Ukrainy. To jest refleksja, wydawałoby się dość oczywista, ale to jest refleksja, którą trzeba się dzielić przy różnych okazjach, tak żeby to nie zniknęło z tego naszego horyzontu działań i to będzie ta myśl przewodnia, która będzie przyświecać jutrzejszemu udziałowi pana premiera w tej konferencji.
Mówił minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Spotkanie odbędzie się w Berlinie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się zdalnie połączyć z jego uczestnikami. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek udała się na dwudniowy szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej w chorwackim Zagrzebiu. Platforma powstała w 2014 roku z inicjatywy Ukrainy, a jej spotkania dotyczą problematyki anektowanego przez Rosję Półwyspu. Elżbieta Witek zapewniła przed wylotem, że przekazem Platformy będzie, że Krym to Ukraina, a nie Rosja. Dodała, że Polska rozumie, czym jest zagrożenie ze strony imperialnej Rosji, bo czterokrotnie była obiektem rozbiorów terytorialnych. Dlatego stoimy przy Ukrainie, dlatego wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę. A Krym był, jest i będzie należał do Ukrainy, zapewniła marszałek Sejmu. Oprócz Elżbiety Witek w Zagrzebiu Polskę będzie reprezentował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Szczyt organizuje Rada Najwyższa Ukrainy oraz Zgromadzenie Chorwackie. Ze względu na toczącą się wojnę spotkanie odbywa się w Zagrzebiu z udziałem delegacji około 50 krajów. Premier Słowacji Eduard Heger powiadomił, że w pierwszym kwartale przyszłego roku rząd wspomoże przedsiębiorców w pokryciu kosztów energii elektrycznej i gazu. Pomoc uzależniona jest od przyjęcia budżetu w parlamencie, w którym aktualny gabinet nie ma większości. Ceny mają zostać zamrożone na poziomie 199 euro za megawattogodzinę dla energii elektrycznej i 99 euro za megawattogodzinę dla gazu. Powyżej tego poziomu państwo pokryje 80% kosztów. Jeśli więc firma kupuje prąd za 190 euro, państwo nie musi nic płacić. Jeśli kupi za prąd za 500 euro, różnica wynosi 300 euro, a państwo zapłaci pracodawcy 80% tej kwoty. Wyliczenie nie obejmuje kosztów dostawy energii do odbiorcy. Rząd chce pomóc firmom także w tym roku, powiedział minister finansów Igor Matowicz. Taka sama zasada miałaby obowiązywać we wrześniu i październiku, ale wypłaty możliwe będą dopiero w listopadzie i grudniu. To wszystkie wiadomości. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, po południu lokalnie możliwe burze. Na północnym wschodzie miejscami suma opadów wyniesie do około 10 mm na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni Celsjusza. Cieplej lokalnie na południu do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na zachodzie porywisty. Zachodni, wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Podczas burz wiatr porywisty.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Południe wnet. Czas rozpocząć, godzina 16.10, 24 października. Otwieramy kolejny i tym razem i tym samym ostatni pełny tydzień października roku 2022 miesiąca i tygodnia, który ma być ciepły. To informacja, jaka do mnie dotarła jako pierwsza dzisiaj o poranku, że wedle tych średnioterminowych prognoz pogody, które analizują różne kierunki wiatru, który wieje z tym razem południa, południowego zachodu w Europie całej, ale szczególnie w Polsce, czeka nas bardzo, jak na końcówkę października, ciepły tydzień. Już może też popadać informacja, która rok temu byłaby informacją pogodową, w roku 2022 jest informacją polityczną, bo od pogody bardzo mocno na rozchwianym rynku zależą ceny gazu, a od ceny gazu, ceny energii, a od jednego i drugiego wskaźnika zależy to, jak wyborcy oceniają władzę, nie tylko w Polsce, ale może w Polsce szczególnie, bo wydaje się, że my ostatnio trochę jakby zapominamy, że trwa wojna dzisiaj i że ta wojna ma różne reperkusje i że to, że węgiel jest drogi, nie wynika z układu planet na niebie, tylko z tego, że jest sytuacja polityczna skomplikowana, więc to, że przez najbliższe 7 dni do piątku, a w zasadzie do niedzieli ma być ciepło, to jest także informacja, która jest analizowana w partiach politycznych, które rozpoczęły kampanię, jak kampania to sondaże. Dzisiaj i wczoraj wysyp sondaży, zwłaszcza dziś. No i sondaże pokazują, że utrzymuje się mniej więcej kilkuprocentowa przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą, ale niedaleko gdzieś tam jest jeszcze partia Szymona Hołowni, chociaż dzisiaj pojawił się jeden sondaż, który pokazuje, że to Platforma prowadzi, a PiS jest na drugim miejscu, aczkolwiek jeden sondaż wiosny nie czyni. Trzeba o tym pamiętać, że ci, którzy się cieszą, ci, którzy się smudzą, to żeby nie przywiązywali wielkiej wagi, aczkolwiek te sondaże, przynajmniej jak już obserwuję naszą scenę polityczną, zaczynają grać coraz większą rolę i nie tyle mają, o czym też warto pamiętać, nie tyle mają tylko opisywać rzeczywistość, ale też ją kreować. I o tym zawsze warto pamiętać. Tak mi się wzięło na metodologiczne rozróżnienia na początek, ale to dlatego, bo o metodologii dzisiaj powiemy dużo o 16.30, o metodologii tego, jak badać wojnę i o tym, jak badać świadectwa wojny porozmawiamy, ale będziemy jeszcze w dwóch innych miejscach. Będziemy na Wyspach Brytyjskich, bo tam jest nowy premier i będziemy we Włoszech, bo tam też jest nowa pani premier. Wojna i Europa. Tak będzie wyglądać dzisiejsze popołudnie w net, a rozpoczniemy je piosenką Adama Struga. I wracamy do popołudnia wnet, a teraz meldujemy się w Rzymie. Tam jest Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia i dziennikarz tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
I spotykamy się już w nowej rzeczywistości. We Włoszech jest nowa pani premier, która rozpoczęła urzędowanie i rozpoczęła od razu dużą politykę europejską. O tym mniej więcej w Polsce wiemy, ale jak wygląda polityka wewnętrzna? Od tego rozpocznijmy, jak te pierwsze godziny i dni urzędowania Giorgi Meloni.
No, przede wszystkim ten rząd po zupełnie nieodpowiedzialnych wypowiedziach Silvio Berlusconiego, prorosyjskich, obrażających prezydenta Ukrainy Zełenskiego, ten rząd, zanim się narodził, to już miał ogromne kłopoty wobec tego i w kraju, i za granicą. Wobec tego potrzebne były kroki, które przekonałyby opinię publiczną tak we Włoszech, jak i za granicą, że ten rząd będzie kontynuował proukraińską politykę poprzedniego premiera Draghiego. I tak się też stało, chociaż nie bez grubych kłopotów, dlatego że ministrem spraw zagranicznych od początku na to stanowisko był przewidywany Tajani, czyli członek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i członek partii Forza Italia. Wobec tego podniósł się tutaj krzyk, że nie może kierować włoską dyplomacją człowiek, który należy do partii, której szef wygłasza takie przerażające zupełnie teorie, jest autorem wypowiedzi absolutnie haniebnych. No więc co zrobił Tajani? Powiedział, że pierwszą rzeczą, jaką zrobi jako minister spraw zagranicznych, to zadzwoni do ministra Kuleby, swojego odpowiednika na Ukrainie. Mało tego, Giorgia Meloni zapowiedziała, że pierwszą podróż zagraniczną odbędzie właśnie do Kijowa. Więc to były te takie problemy związane z polityką międzynarodową. Natomiast jeśli chodzi o politykę tutaj wewnętrzną, to rząd zapowiedział, że priorytetem bezwzględnym jest walka z rosnącymi cenami energii, ponieważ z tego powodu już bankrutuje albo zamyka się bardzo wiele przedsiębiorstw i trzeba błyskawicznie w tym kierunku coś zrobić. Tyle, że Włosi nie są tak bogaci jak Niemcy i nie mogą przeznaczyć 200 miliardów euro na ten cel, ale o wiele mniej. Niemniej jednak muszą coś zrobić i no, nad tym głównie prace trwają, bo to najbardziej martwi Włochów. Wszystko inne idzie oczywiście w kąt.
I trzeba jakoś z tymi cenami energii sobie poradzić. Na ten temat już Giorgia Meloni rozmawiała z Emmanuelem Macronem. To taka pierwsza...
Ale nie, to jeśli chodzi o to spotkanie z Macronem, to w ogóle on tu przybył nie po to, żeby się zobaczyć z Meloni, tylko wcześniej zapowiedział swój przyjazd na to spotkanie międzyreligijne. Wołamy o pokój, żeby tam wystąpić, no ale oczywiście skorzystał z okazji i wieczorem spotkał się z Giorgią Meloni, rozmawiali ponad godzinę. Treści tych rozmów nie znamy, te komunikacje obu stron są dosyć okrągłe i to, jak to zwykle w takich okolicznościach. No niemniej jednak są komentatorzy, którzy powiadają, że zawiązała się oś francusko-włoska przeciwko hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej. Pewnie to trochę jest zbyt pochopny wniosek. Niemniej jednak no, coś podobnego się stało, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę gazową, nazwijmy to w ten sposób, bo i Macron, i Meloni powiedzieli po tym spotkaniu, że ustalenie tej górnej granicy ceny gazu kupowanego przez kraje unijne będzie, wiadomo, że to się stanie, ale że to się stanie na pewno i w sposób no, taki, który jak gdyby no, stanowił rzeczywiście dla Unii, państw unijnych jakiś zysk.
Panie redaktorze, to jeszcze z tej wizyty w Rzymie wyłówmy te tematy polityczne. Rzeczywiście pierwsze spotkanie z Macronem trochę przypadkowe, a jak te relacje wewnątrz koalicji rządzącej? Co z Forza Italia, co z tą partią, którą no przewodzi Silvio Berlusconi?
Tu jest problem. No więc tak, Forza Italia po występach swojego szefa haniebnych zamknęła usta i bardzo dobrze. Milczy również Salvini, ale trzeba sobie zdawać sprawę z jednego, że wygrała te wybory koalicja centroprawicowa, ale wygrała te wybory tak naprawdę tylko partia Meloni, bracia Włosi. Te wybory w sumie Forza Italia, jak i Liga przegrały. Liga 9%, a cieszyła się poparciem prawie 1/3 wyborców w sondażach. Forza Italia 8%, czyli jeszcze gorzej. No i to są partie polityczne, które muszą walczyć o swoje interesy. I tutaj obawy są takie, że poświęcą interes kraju czy koalicji na rzecz własnych partii. Trudno to wykluczyć. Jeszcze jest coś takiego, na co Włosi tu zwracają uwagę, że no, Włochy to jest bastion kultury macho, szczególnie na południu. Jak dwóch doświadczonych polityków, czy bardzo doświadczonych nawet, ma znieść to, że jak gdyby rozdaje karty dużo od nich młodsza i o wiele mniej doświadczona kobieta. I to jest argument i to jest problem, nad którym tutaj dyskutują i rozmawiają wszelcy znawcy włoskiej duszy, jak i gospodarki. I to jest jakiś problem. Być może nic takiego się nie stanie, ale no, jest to też jakiś argument i przekonują oni, że w związku z tym i oczywiście wielu innych powodów, jak i interesy partyjne, w tej koalicji niekoniecznie będzie panować zawsze miłość. Zwłaszcza, że no, na przykład jeśli chodzi o pomoc Włochom w spłacie rachunków za energię, Giorgia Meloni nie chce zaciągać, zapożyczać kraju w dalszym ciągu, natomiast Salvini wrzeszczy, że trzeba zrobić jakiś manewr, pożyczyć jakieś 30 miliardów i tak dalej. No, to jest bardzo ważna sprawa i w tej sprawie na razie nie ma zgody. Ale też nie ma mowy póki co o jakichś konfliktach i tak dalej, może dlatego, że jeszcze w tej chwili na ten temat nie podjęto jakichś rozmów czy zdecydowanych decyzji. Tak samo sprawa wygląda z kilku innymi sprawami. To są różne partie, które mają różne programy i różną wizję gospodarki i społeczeństwa.
Panie redaktorze, w ostatnim półwieczu przeciętnie rząd we Włoszech wytrzymywał no, nieco ponad rok i kilka miesięcy. Czy po tych wyborach gabinet Giorgi Meloni ma szansę, żeby być jakimś takim trwałym wyjątkiem od tej reguły?
No, ja mam nadzieję, że tak, no ale jak sam pan powiedział, doświadczenia są takie, jakie są. No, najdłużej panującym czy rządzącym premierem w historii Włoch był Berlusconi, ale to były zupełnie inne czasy. Trzeba też popatrzeć na to w ten sposób, że jeśli sprawy pójdą źle, obojętnie czy z winy tego rządu, czy bez winy tego rządu, no to naturalną rzeczą jest, że wyborcy się od rządzących wtedy odwracają. Także to jest ten drugi czynnik, który może zdecydować o tym, że rząd upadnie. No ale nie przesądzajmy sprawy. Jak mówię, mam nadzieję, że ten rząd się utrzyma przez 5 lat, bo tyle trwa kadencja. Z drugiej strony też powtarzali przywódcy, szczególnie Salvini, że nie ma mowy o żadnym rozpadzie, będziemy rządzić, damy przykład, będziemy rządzić 5 lat i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy.
Jak będzie, jak na razie w większości w Senacie i w Izbie Niższej włoskiego parlamentu jest na tyle spokojna, że można by przewidywać te stabilne rządy przez całą kadencję dopiero co wybranego przecież parlamentu. Jeszcze jeden temat, zanim przejdziemy do tematów lżejszych, weźmy na warsztat, panie redaktorze, relacje między Rzymem a Brukselą. Cokolwiek z tych pierwszych dni, pierwszych godzin urzędowania można wywróżyć?
Może nie z tych pierwszych dni, no bo to urzędowanie to tak praktycznie rzecz biorąc zaczęło się wczoraj, kiedy nastąpiło symboliczne przekazanie władzy. Ale Giorgia Meloni zapowiadała, że to będzie nowa polityka. Te wypowiedzi padły, gdy tutaj był obecny, przyjechał tutaj prezydent Andrzej Duda. Wyraziła nadzieję na ścisłą współpracę z Polską i to właśnie też w łonie Unii. No wiadomo, o co chodzi. Włochy pod ten rząd, jak gdyby, a szczególnie Giorgia Meloni, przewodzi partii takiej no, konserwatywno-narodowej. Więc ona powiada najpierw Włochy, potem Unia. I też no, nawet tutaj mówiono o tym, że może przejść tak jak ustawa, która uzna, że prawo włoskie jest ważniejsze od unijnego. No ale to tylko są domysły. Niemniej jednak wiadomo, że rząd włoski, znaczy, że Włochy skręciły na prawo i że będą chciały większej suwerenności w ramach Unii.
To teraz przejdźmy do pop kultury politycznej włoskiej. Do naszych mediów, do Polski przebił się, to może nie zrobił furory, ale był odnotowany fakt, że nowa premier przyjechała na zaprzysiężenie swoim własnym samochodem, zdaje się Fiatem Cinquecento, o ile dobrze widziałem. Na samochodach się nie znam, ale miał to być jakiś symbol. Było więcej takich symboli. W jakiej takiej popkulturowej otoczce Giorgia Meloni wchodzi jako pierwsza kobieta premier?
No, więc przede wszystkim zwrócono tutaj uwagę na wybitnie męski styl stroju pani Meloni, więc że to będą rządy bardzo takie twarde i męskie. Jeśli chodzi o samochody, to Meloni już powiedziała, że włoski rząd będzie jeździł tylko i wyłącznie włoskimi samochodami, więc tam te wszystkie Lancie czy inne eleganckie włoskie samochody, a nie Mercedesy i Audi. No to jeśli chodzi o auta, to właśnie tak to wszystko w tej chwili wygląda.
A jeśli chodzi o rodzinę, o partnera, o córkę, jak to wygląda, jaki sznyt i co chce przekazać w tych takich gestach, no nie politycznych, ale takich trochę tabloidowych, nowa władza nad Tybrem?
No, Meloni w słynnym, w swojej biografii napisała, że jest kobietą, matką, katoliczką, więc podkreśla, jak dla niej ważna jest rodzina. Jej partner, dziennikarz telewizyjny, pracujący zresztą w Mediasecie Berlusconiego, ale pracuje tam zanim w ogóle, znaczy od kilkunastu lat, czyli nie, że został przyjęty, że tak powiem, po protekcji. Niemniej jednak zachowuje się bardzo, bardzo dyskretnie. Córka Meloni, bardzo wyglądające pięknie dziecko, stała się oczywiście tutaj bohaterką mediów, była obecna na tym ceremonii zaprzysiężenia i no, dzieci we Włoszech, jak wiemy, cieszą się szczególną sympatią. Włosi otaczają swoje dzieci miłością, jak twierdzą specy od wychowania, wybitnie nadmierną. Niemniej jednak dziecko to jest tutaj rzecz zupełnie święta. Dziecko w metrze siedzi, a babcia stoi. I to jest normalne. No więc to jest taki wizerunek, ja wiem, no taki bardzo ciepłorodzinny, bym powiedział, ale też walczący o dyskrecję. Nie wtrącajcie się tutaj do naszych rodzinnych spraw. My tutaj żyjemy w sposób i bardzo no, tradycyjny. Zresztą dość ważne też było to, że Giorgia Meloni podziękowała papieżowi za wczorajszą wypowiedź podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra, gdzie życzył Włochom właśnie jedności i wszelkiego dobra pod panowaniem tego rządu. Więc ona natychmiast odpisała i w sposób taki, no, pełen szacunku. Też mówiła, że miała okazję poznać papieża i że bardzo to zaszczyca ją, że no w jakiś sposób jest honorowana i oczywiście odniosła się do polskiego papieża Jana Pawła II, bo przypomniał Franciszek, że przypadało wspomnienie liturgiczne wczoraj. No więc Meloni napisała, że bardzo zapoznała polskiego papieża i to dla niej ogromny zaszczyt, że w najważniejszym dniu w jej życiu do tej pory, że ten najważniejszy dzień przypada w dzień takiego świętego. Więc to jest też taka deklaracja, że ten rząd będzie bardzo, no, nazwijmy to chrześcijański.
To jeszcze na koniec ostatnie pytanie, panie redaktorze, o media, o czym pan wspomniał, Giorgia Meloni zwłaszcza, ale w ogóle cały ten blok, który wygrał, no nie cieszył się jakoś nadmierną sympatią włoskich mediów, zwłaszcza tych dominujących liberalno-lewicowych, jak włoska prasa opisywała, jak przyjmuje te pierwsze godziny urzędowania nowego rządu.
No, włoska prasa czy włoskie media są w 75-80% nazwijmy to lewicowe czy liberalno-lewicowe, więc siłą rzeczy przesądza to o stosunku mediów do Meloni. Może troszkę mniej agresywny i nacechowany stosunek do tego rządu posiada telewizja publiczna RAI, z tym, że to też zależy, który program, bo na przykład wiadomo, program trzeci należy do lewicy, więc tam nie wyrażają się o tym rządzie najlepiej, ale w pierwszym i w drugim już dobrze. Więc to trochę się jak gdyby zmienia, przyglądają się z ciekawością, ale generalnie rzecz biorąc, no te media ze zwycięstwa centroprawicy nie są zbyt bardzo zadowolone i no też brały udział w takim no jak gdyby dramatyzowaniu i zohydzaniu nawet miejscami zarówno samej Giorgi Meloni, jak i całej centroprawicy. Ale do tego tutaj jesteśmy przyzwyczajeni, bo wybory skończyły się tak, jak się skończyły, więc można tutaj powiedzieć naród sobie, media sobie.
Czasami tak też bywa, o czym powiedział dziennikarz Piotr Kowalczuk prosto z Rzymu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Takie są pierwsze godziny urzędowania nowej pani premier Giorgi Meloni w Rzymie. My po godzinie 17 powiemy o zawirowaniach na Wyspach. Wielka Brytania zdaje się też ma nowego premiera, ale zaraz zmienimy temat i zmienimy optykę z zachodniej na wschodnią. Porozmawiamy o wojnie na Ukrainie, ale najpierw trochę zasłuchamy się w słowa i w muzykę Artura.
Reklama.
Przedsiębiorco, chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą. Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
I wracamy do studia Popołudnia Wnet. Będzie o wojnie, ale inaczej niż zwykle nie będziemy oceniać aktualnej sytuacji na liniach frontu, patrzeć na mapy i poruszać strzałki wojsk, które się przemieszczają na różnych odcinkach frontu na Ukrainie, ale porozmawiamy o historiach ludzi, o tym, jak opisać to, co w zasadzie dzieje się na naszych oczach, a czego już mieliśmy nie zobaczyć. Sytuację, która miała już tylko być na gdzieś kartach książek historii. Tu mamy wielki konflikt, największy od II wojny światowej na naszych oczach. W studio Radia Wnet dr Anna Wlegała, socjolożka, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
I projekt bardzo ciekawy, bo projekt, który ma zatrzymać, ma udokumentować świadectwa wojny tych, którzy zostali dotknięci tym, co się wydarzyło 24 lutego od godziny 5 rano. Po co taki projekt jest robiony?
Ten projekt tak naprawdę ma takie dwa wymiary. On po pierwsze jest, on jest realizowany po to, żeby zebrać kolekcję, która trafi do archiwum. I to będzie taki masyw relacji, które zostaną. I one będą dla naukowców, dla edukatorów, dla ludzi, którzy będą chcieli zrobić wystawę, coś w odpowiedzialny sposób opowiedzieć. A z drugiej strony ten projekt jest po to, żeby polskiemu społeczeństwu w trochę inny sposób niż tak tabloidowo, reportażowo, w sposób taki efemeryczny opowiedzieć o tym, jak Ukraińcy przeżywają wojnę.
Jak to jest, bo z jednej strony mamy takie wywiady, które są robione czasami bez głębszej metodologii, po prostu, żeby mieć materiał, a tu chodzi o naukowe uchwycenie społecznych nastrojów, społecznych doświadczeń.
Tak, to jest trochę tak, że naszym pierwszym odruchem jako naukowców było, żeby coś zrobić. I oczywiście też jeździliśmy sortować ubrania i podawać zupę, ale mieliśmy takie przekonanie, że jeśli to, co robimy zawodowo, to jest dokumentowanie, rozmawianie z ludźmi i budowanie jakiejś narracji o czymś, no to właśnie to jest to, co powinniśmy zrobić. I oczywiście nie tylko my na to wpadliśmy, bo jesteśmy w sytuacji, w świecie, w którym każdy wytwarza informacje. Tak? W chwilę po tym, jak coś się stało, już trafia do mediów społecznościowych. Każdy może się nagrać i gdzieś to opublikować. My chcemy to robić w sposób taki bardziej odpowiedzialny. Myśmy dość długo czekali z tym, żeby w ogóle zacząć nagrywać. Zaczęliśmy nagrywać dopiero w czerwcu w Polsce. Bo mieliśmy takie przekonanie, że na początku jest czas na pomoc, na opiekę psychologiczną, a potem jest czas na to, żeby zbierać takie pogłębione relacje dotyczące wojny.
Świadectwa wojny. Grupa badawcza to te osoby, przepraszam, taki termin naukowy, ale takim się naukowcy posługują, może i bezduszny, ale przynajmniej konkretny. Grupa badawcza to są te osoby, które przyjechały do Polski, czy też były realizowane badania na Ukrainie?
Ten projekt ma takie dwa komponenty, to znaczy z jednej strony mamy partnera na Ukrainie we Lwowie, Centrum Historii Miejskiej, i oni nagrywają u siebie swoich obywateli, nie tylko tych przemieszczonych na skutek wojny, ale po prostu każdego, kto chce opowiedzieć o tym, co dla niego, dla jego życia znaczy wojna. Z drugiej strony jesteśmy my, badaczki, w sumie głównie badaczki, jeden badacz, jest nasz 10 osób w zespole. My nagrywamy w Polsce i nagrywamy osoby, które uciekły przed wojną do Polski po 24 lutego, czyli nagrywamy uchodźców, i te relacje dotyczą i tego, co oni przeżyli na Ukrainie, i tego, dlaczego przyjechali właśnie do Polski, a nie na przykład do Włoch albo do Wielkiej Brytanii, i tego, jakim jest w Polsce, więc to jest taki ważny wymiar też.
Ile takich rozmów udało się przeprowadzić? Macie już skatalogowane?
Nie wszystko mamy skatalogowane i w ogóle jest dość długa droga, zanim to wszystko będzie dostępne, bo to jest bardzo wrażliwa materia. To są relacje, które dotyczą zbrodni wojennych, to są relacje nagrywane z osobami, które mają bliskich na terenach okupowanych, więc my musimy bardzo ostrożnie z tymi danymi procedować. Mamy około 90 relacji na ten moment.
No właśnie, kogo wybieraliście? Jak rozumiem, nie każdego z łapanki, przepraszam, nie każdego, kto się pojawił, tylko wybieraliście konkretne osoby.
Tak, wybieraliśmy, ale to nie do końca jest tak, że zależało nam na tym, żeby nagrać najbardziej, nie wiem, wyraziste, drastyczne relacje, no bo to jest raczej takie podejście reporterskie czy dziennikarskie, które oczywiście też jest uzasadnione. Dla nas się liczyło to, żeby te wywiady były z osobami, które naprawdę chcą założyć relacje. Czyli ja przez całe życie przekonywałam ludzi, żeby ze mną rozmawiali, ja tutaj nie przekonuję. Tutaj jak tylko się pojawia wahanie, to od razu jakby jest to oznaka, że nie. Więc to są relacje z osobami, które chcą rozmawiać, z osobami, które są w relatywnie dobrym stanie fizycznym i psychicznym i też materialnym. Nie nagrywaliśmy na przykład na dworcach, na Ptaku i tak dalej, i tak dalej.
I na to Ptaku, są też... czyli w takich halach podwarszawskich.
Tak,
jeszcze
dokładnie.
Wyjaśnię. Dużych targowych, gdzie kiedyś były wielkie sklepy, a teraz jest pusto i był punkt dla uchodźców.
Tak, czyli nie są to wywiady interwencyjne, tylko z takimi osobami, które już są w takiej stabilnej sytuacji i ten wywiad im nie zrobi krzywdy.
To mamy grupę i 90 rozmów. Jest jakiś wspólny mianownik? Można powiedzieć, że jest jakieś ogólnonarodowe dla Ukraińców, dla Ukrainy doświadczenie tej wojny?
Wie pan, ja zawsze na końcu zadaję takie pytanie, mamy kwestionariusz oczywiście, ale i według niego prowadzimy te relacje, te rozmowy. Natomiast na koniec zazwyczaj zadajemy takie pytanie, czy jest jeszcze coś, co pani chciałaby, to są przeważnie kobiety. Myślę, że jakieś 80% naszych rozmówczyń to są rozmówców, to są kobiety. Więc na końcu pytam, czy jest jeszcze coś, co nie padło, a co chciałaby pani dodać, biorąc pod uwagę to, że to będzie wywiad, który trafi do archiwum, dla potomności, dla badaczy i tak dalej. I tutaj się pojawiają dwie rzeczy, one są bardzo mocno wspólne. To znaczy po pierwsze, te rozmówczynie wyrażają swoją wdzięczność wobec Polski i Polaków. Ja myślałam, że to może dlatego, że ja jestem polską badaczką, ale mamy też w zespole Ukrainki i jakby to się powtarza, niezależnie od tego, kto bada. A druga kwestia to jest niesamowita nienawiść wobec Rosji i Rosjan.
Nienawiść, która... To jest ciekawe, na ile ona jest... Ona się pojawiła teraz, a na ile to jest kwestia roku 14. Tego nie badaliście, bo trochę o tym badaniu wiem, ale jak rozumiem, też to wszystko to jest dookoła. Teraz metry się dookoła pojawiają i na ile to jest taki element szoku, który się pojawił od godziny 5 rano 24 lutego, a na ile to jest jakaś taka postawa wynikająca z głębszych przemyśleń i z głębszej analizy sytuacji.
Ja myślę, że to jest kwestia szoku, bo powiedziałabym, że najwięcej tej nienawiści, która dla nas jako dla badaczek jest trudna, bo trudno się słucha takich rzeczy, ale z czasem się zaczyna je rozumieć. Więc myślę, że najwięcej tej nienawiści jest w relacjach ze wschodu, z Mariupola. Ja pamiętam Ukrainkę z Mariupola, którą nagrywałam i która powiedziała, że ona by życzyła ukraińskim matkom, żeby one widziały swoje dzieci umierające i ich miasta, które się rozsypują w ruiny i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie było tego w 14 roku w Mariupolu. Teraz jest.
Teraz ta bardzo silna emocja. Jak te osoby, które uciekały do Polski, odnajdywały się? Dlaczego Polska? Dlaczego nie kraje, które cały czas są od Polski zamożniejsze i być może łatwiej by tam było sobie życie ułożyć na nowo?
Myślę, że to jest kwestia po pierwsze bliskości fizycznej. To był po prostu, pomijając sytuację, kiedy jechano przez Mołdawię, na przykład przez Węgry, ale to po prostu jest ten najbliższy kraj, który jest pierwszym przystankiem w drodze. I myślę, że wiele osób nie zamierzało zostać w Polsce, ani jechać do Polski. Po prostu to była ta pierwsza granica, która była po drodze. I potem w Polsce te osoby się zatrzymały. Myślę, że po pierwsze dlatego, że jest tu trochę łatwiej ze względu na bliskość języka, pewną bliskość kulturową. Również dlatego, że jest blisko, żeby wrócić. Teraz mamy moment, kiedy bardzo wielu ukraińskich uchodźców wraca na jakiś czas. To są te takie migracje uchodźcze wahadłowe. Ktoś jedzie załatwić sprawy, jedzie do lekarza, jedzie po kota i wraca. Albo nie wraca. No łatwiej jest to zrobić z Polski niż z Turcji albo z Wielkiej Brytanii.
Te osoby, które są w Polsce, to są osoby, które liczą, że wrócą, liczą, że za miesiąc, za dwa, może za rok Ale wrócą na Ukrainę?
Tak, w ogromnej większości. To są w ogromnej większości ludzie, którzy mieli swoje normalne życie, mieli kota, dacze, plany na wyjazd za miasto, plany na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Oni wcale nie chcieli przyjeżdżać do Polski, rozpoczynać nowego życia. I oni w większości, jeśli tylko mają do czego wracać, to bardzo chcą wracać. Natomiast są też takie przypadki, gdy ktoś mówi, że dopóki wojna się nie skończy tak zupełnie, totalnie, dopóki nie będzie miał poczucia takiego zupełnego bezpieczeństwa, to on nie wróci. I to być może oznacza, że nigdy. I myślę, że ludzie są tego świadomi.
To jeszcze parę pytań o tą grupę badawczą. 90 osób to jest niesłychanie mały ułamek tych osób, które do Polski przyjechały na chwilę, na dłużej, albo tylko przejazdem do innych krajów europejskich czy na świecie, ale jakoś pewnie grupa reprezentatywna. Jaki to jest status? Kto uciekał? Bogaci, biedni? Możemy powiedzieć, kto jako pierwszy i kto miał możliwości, kto chciał uciec z Ukrainy?
Myślę, że rzeczywiście te 90 osób to jest bardzo mały wycinek, tak jak pan słusznie twierdzi. I my jakoś tak nie mamy zupełnie ambicji, żeby to było reprezentatywne. Natomiast w pewnym sensie jest. Gdy się popatrzy na to, kogo my badamy, kim są ci nasi, kim są te nasze badane, kobiety przede wszystkim, one mniej więcej w połowie mają wyższe wykształcenie. I to się pokrywa z tym, co już wiemy o tej ogólnej populacji uchodźczej w Polsce. To są wykształcone kobiety bardzo często z klasy średniej, w miarę zamożne przed wojną, które miały, myślę, że środki i zasoby różnego rodzaju, żeby wyjechać. Bo tak naprawdę ci najbardziej może nie chciałbym używać określenia biedni, ale ci, którzy mieli mniej zasobów różnych, nie wyjechali, bo nie byli w stanie tego zorganizować.
Czyli w tym wypadku jest to, co już się pojawiało w polskich mediach, że ta migracja to jest tych, którzy mają albo siatki migracyjne, no albo możliwości także materialne, kapitałowe, żeby się spakować do samochodu, wyjechać i przeżyć w obcym miejscu.
Tak, i to jest też taki problem, który się pojawia, którym my się trochę mniej zajmujemy, bo my na razie gromadzimy, a nie analizujemy, ale to już się pojawia w różnych badaniach dotyczących uchodźców, że ogromnym problemem tej grupy jest właśnie utrata statusu. To są ludzie, którzy, tak jak powiedziałam, mieli swoje normalne, zwyczajne, całkiem niezłe życie, a tutaj muszą zaczynać od nowa, często w bardzo złych warunkach i ta utrata statusu społecznego, materialnego jest bardzo dotkliwa. Jest to pewna cena za bezpieczeństwo.
Tak jak to jest opisane w projekcie, jak pani doktor mówiła, nagrania rozpoczęły się w czerwcu, już po tym momencie, kiedy wiele osób już musiało jakoś się w życiu w Polsce zacząć powoli podejmować normalne działalności społeczne, także zawodowe. Jak te osoby się odnajdywały w Polsce? Jak one się odnajdywały w tej nowej rzeczywistości?
Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że najłatwiej się i najszybciej się odnajdywały kobiety z dziećmi, bo one musiały zadbać nie tylko o siebie, ale o rodzinę, za którą były odpowiedzialne i tak naprawdę nie bardzo sobie mogły pozwolić na jakieś takie rozkliwianie się nad własnym losem, mówiąc wprost. One musiały zadbać o dzieci, wysłać je do szkoły, zapewnić im mieszkanie i byt. I myślę, że ogromna większość z nich jest w tym bardzo skuteczna. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma takich dramatów w tej grupie, że nie ma poczucia właśnie ogromnej straty i też tęsknoty za domem, za Ukrainą, za wszystkim, co zostało. Plus niektórzy naprawdę nie mają do czego wracać.
Pani doktor mówiła, że jest ten element wdzięczności dla narodu polskiego, wdzięczności dla Polski jako kraju, a ja nie wiem, czy były takie pytania, bo tego akurat nie wiem, o to, jak się odnajdują na rynku pracy, jak się odnajdują u swojego pracodawcy ewentualnie, albo u kontrahenta, czy to było badane, jak te osoby, kiedy już nie tylko korzystają z pomocy, nie tylko korzystają z kogoś, kto jest dobrej woli, ale muszą się odnaleźć na czasami bezwzględnym rynku pracy chociażby.
My mamy taką zasadę, że zasadniczo idziemy za rozmówcą, to znaczy nie zadajemy trudnych pytań, mówiąc krótko, bo nie chcemy jakoś tak wtórnie traumatyzować i to z jednej strony dotyczy jakby tej sytuacji wojennej, czyli jeśli wiemy, że ktoś uciekł z Mariupola, to go nie dopytujemy, ile trupów widział. Jeśli on o tym powie, to super, jeśli nie, no to nie. I trochę to samo dotyczy tych relacji z Polakami i w Polsce. My zazwyczaj pytamy, jak wygląda właśnie to życie codzienne, czy pracują i tak dalej. Natomiast no, nie wszyscy chcą się dzielić takimi trudnymi sytuacjami. I ja dość często też słyszę relacje o trudnych rzeczach po wyłączeniu dyktafonu. To znaczy w momencie, w którym już wiemy...
Co też jest cenne.
Co też czasami, jest cenne.
I czasami z doświadczenia własnego, nienaukowego, dziennikarskiego wiem, że najcenniejsze czasami.
Aczkolwiek niestety nie da się już tego potem wykorzystać naukowo ani zarchiwizować.
Ale można o tym powiedzieć na antenie radia.
Tak, tak.
To jakie to są relacje?
No więc niestety, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ci ukraińscy uchodźcy, uchodźczynie właściwie, głównie trafiają do mniejszych miejscowości, to są takie sytuacje pułapki. Ja na przykład nagrywałam uchodźczynię z Charkowa, czyli z wielkiej metropolii, która trafiła do malutkiej wsi w Puszczy Noteckiej, czyli in the middle of nowhere. I ona tam ma mieszkanie, czyli jest względnie zabezpieczona, ale nie jest w stanie znaleźć pracy, bo a, nie ma samochodu, b, tam nie ma komunikacji miejskiej, nie ma jak dojechać do pracy. Więc to są takie sytuacje bez wyjścia i one też często są podłożem do wykorzystywania tej sytuacji przez polskich pracodawców. Nie mówię, że to się często zdarza, ale niestety się
na
to zdarza.
Na 90 rozmów jedna taka sytuacja się pojawiła, czyli jest to obecne.
No, wśród moich 15 wywiadów. Jedna na 15. Nagranych przeze mnie, tak? Bo te 90 to jest
cały
zbiór
badawczy.
Dokładnie.
To jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy już macie wymianę informacji. Jakie są różnice między tymi uchodźcami, którzy są wewnętrznymi uchodźcami na Ukrainie, czyli uciekli ze wschodu na zachód, do Lwowa chociażby, a tymi, którzy są w Polsce? Nie wiem, czy żeście zestawiali te różne relacje, czy one się faktycznie czymś różnią?
Nie zestawialiśmy ich jeszcze w taki sposób systematyczny, natomiast no my gdzieś tam próbujemy się interesować tą sytuacją uchodźców na Ukrainie, tych wewnętrznych, tak jak pan to mówi, żeby mieć jakiś wgląd i perspektywę do przyszłych porównań. I myślę, że paradoksalnie sytuacja tych uchodźców w Polsce jest trochę lepsza, dlatego że mamy więcej zasobów, żeby się nimi podzielić. Ukraina już przed wojną była bardzo biednym krajem, teraz jest jeszcze biedniejszym. I te oczywiście te zasoby solidarności ludzkiej są ogromne, natomiast no jest sporo, mamy sporo informacji o tym, że te zasoby takie czysto materialne po prostu się gdzieś tam na Ukrainie Zachodniej na przykład wyczerpują. Już nie ma mieszkań, pracy i tak dalej.
Dzisiejszą audycję rozpocząłem od informacji, którą rano zaczerpnąłem, że będzie ciepły ostatni tydzień października, wyjątkowo ciepły. Myślę, że to jest informacja polityczna także w obecnym czasie, ale dla Ukrainy to jest także bardzo istotna bytowa informacja i pytanie, czy czeka nas kolejna, może nie tak duża, nie tak jednorazowa, ale jednak fala migracji. Czy jest tak, że te osoby, które są uchodźcami wewnętrznymi we Lwowie, w Stanisławowie, czy Iwano-Frankiwsku, czy gdziekolwiek indziej będą teraz odjeżdżać do Polski albo uciekać do Polski?
Myślę, że to jest trochę nieprzewidywalne. Na pewno będą osoby, które wyjadą, bo coś sprawi, że dokładnie teraz przyszedł ten moment, że się zdecydowały, że jednak jadą dalej. Ale z drugiej strony cały czas mamy do czynienia z tymi migracjami powrotnymi. Tak? Cały czas są ludzie, którzy uznają, że to jest ten moment, żeby jednak wrócić. Myślę, że zima jest słabszym momentem na to, żeby wracać, ale ja bym powiedziała, że ten bilans wciąż oscyluje gdzieś tam wokół zera, tak? To znaczy ludzie przyjeżdżają, ale też ludzie wracają i nie zawsze są to takie migracje na stałe. Tak jak mówiłam, są ludzie, którzy jadą na trochę i jednak wracają. Albo w drugą stronę.
Ma dokładnie kobiety, bo one mogą tak robić, mogą tak kursować. Często też zawodowo siłą rzeczy, a mężczyźni coraz częściej są zatrzymywani. Tu trudno się temu dziwić. Świadectwa wojny, program badawczy, który trwa, ale można w tym programie uczestniczyć, nie jako badać, ale jako trochę się w niego zaangażować, albo też podejrzeć. Taka okazja będzie, jak rozumiem, dzisiaj o godzinie 18.
Tak, naszym partnerem, jednym z dwóch naszych polskich partnerów, pierwszym jest Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, a drugim jest Centrum Jaroszewskiego. I centrum dość mocno idzie w ten wymiar taki obywatelski, to znaczy chce, żeby nasz projekt był widzialny, słyszalny po prostu wśród Polaków, dla Polaków. W związku z tym mamy dzisiaj o 18 taką debatę dotyczącą tego, jak nagrywać świadectwa o wojnie i o przemocy dzisiaj toczącej się. Dzisiaj o 18 w Kinotece w Warszawie będzie też projekcja takiego krótkiego filmu dokumentalnego nakręconego przez profesjonalną ekipę filmową właśnie na zlecenie Centrum Jaruszewskiego. Tam są, to jest taki montaż dwóch relacji uchodźczyń, innych oczywiście niż to, co jest w archiwum. To są specjalnie jakby sfilmowane, osobne relacje. I są też bardzo krótkie nasze wypowiedzi badaczek, więc film i potem rozmowa o tym, jak nagrywać relacje dotyczące wojny, jak to robić odpowiedzialnie i etycznie.
Dzisiaj za godzinę Kinoteka Warszawa, plac Defilat, 18 za godzinę. To my musimy panią doktor wypuścić.
Tak, będzie też streaming oczywiście.
Będzie streaming, tak. Jesteśmy już w czasach po pandemii, wszystko jest w internecie. Wszystko. Również, ale Bogu dzięki, po pandemii, więc można też przyjść. Nie trzeba robić tego tylko w internecie. Pani doktor Anna Wylegała była gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Bardzo
dziękuję.
Godzina 16:57. To my posłuchamy piosenki może zespołu The Doors, a za chwilę serwis informacyjny.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 24 października, godzina 17. Wiadomości wnet, Jakub Duszek, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Wojna na Ukrainie zdominowała rozmowy prezydentów Polski i Macedonii Północnej. Stevo Penderowski przybywa z oficjalną wizytą w Warszawie. Po rozmowach w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą prezydent Macedonii Północnej powiedział, że jego kraj nadal będzie wspierał zaatakowaną przez Rosję Ukrainę. Prezydenci rozmawiali także o unijnych aspiracjach Macedonii Północnej. Kraj ten jest od 2,5 roku członkiem NATO. Po latach impasu w lipcu tego roku Unia Europejska rozpoczęła z Macedonią negocjacje akcesyjne. Stevo Penderowski powiedział, że Polska od zawsze była ważnym sprzymierzeńcem jego kraju. Ze szczególną radością przyjmuje gotowość naszych gospodarzy do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą podczas negocjacji, podkreślił macedoński prezydent. Stevo Penderowski był na początku października gościem wielkiej wyprawy Trójmorze Radia Wnet. Wywiadów z nim można wysłuchać na portalu Wnet.fm. Rishi Sunak będzie nowym 57. brytyjskim premierem. 100 nominacji od konserwatywnych posłów i posłanek. Tyle trzeba było mieć, by zakwalifikować się do wyścigu. Tylko były minister finansów spełnił ten wymóg. Jego rywalka Penny Mordaunt w ostatniej chwili wycofała się z rywalizacji. Mogę potwierdzić, że dostaliśmy tylko jedną ważną nominację, ogłosił Graham Brady, szef komitetu odpowiedzialnego za wybór nowego lidera ugrupowania. Rishi Sunak jeszcze w tym tygodniu stanie się premierem Zjednoczonego Królestwa. Wczoraj okazało się, że nie będzie wielkiego politycznego powrotu Borisa Johnsona. Były premier ogłosił, że wycofuje się z wyścigu, bo jego partia jest zbyt podzielona w stosunku do jego kandydatury. Chińskie MSZ potwierdziło wcześniejsze doniesienia o przedłużeniu porozumienia zawartego z Watykanem. Chiny oficjalnie nie utrzymują stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, choć w ostatnich latach podejmowano działania zmierzające do zbliżenia. Nie jest to łatwe, gdyż chrześcijanie w Chinach wciąż poddawani są prześladowaniom, o ile nie chcą podporządkować się tamtejszym władzom. Pod koniec września 2018 roku przedstawiciele Watykanu i Chińskiej Republiki Ludowej zawarli porozumienie dotyczące wyświęcania biskupów katolickich w Chinach. Na mocy porozumienia decyzja o udzieleniu zgody należy do papieża, choć kandydaci na biskupów wskazywani są przez chiński kościół patriotyczny za zgodą komunistycznych władz. Wcześniej zdarzały się sytuacje, kiedy biskupów wyświęcano w Chinach bez zgody papieża. Porozumienie zawierane jest na 2 lata i obecnie zostało po raz drugi przedłużone, poinformowało chińskie MSZ. Rosyjski Wydział Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zbiera fundusze dla rodzin Rosjan zmobilizowanych do armii rosyjskiej, powiadomiła agencja Ukrinform. Jednocześnie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża nie zareagował na apel władz Ukrainy, aby skierować misję do Ołyniwki na terenie okupowanego przez Rosjan obwodu donieckiego w celu inspekcji łagru, gdzie są przetrzymywani ukraińscy jeńcy wojenni. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Olaf Scholz prowadzą kampanię na rzecz opracowania planu Marshalla na rzecz odbudowy Ukrainy. To zadanie pokoleniowe, które musi rozpocząć się teraz, podkreśliła von der Leyen i Scholz przed rozpoczęciem niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego. W spotkaniu w Berlinie wezmą udział czołowi politycy obu krajów, między innymi premier Ukrainy Denis Szmyhal, a głównym tematem będzie odbudowa Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. Jutro warunki ramowe odbudowy Ukrainy mają być omawiane z udziałem przedstawicieli organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek udała się na 2-dniowy szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej w chorwackim Zagrzebiu. Platforma powstała w 2014 roku z inicjatywy Ukrainy, a jej spotkania dotyczą problematyki anektowanego przez Rosję Półwyspu. Elżbieta Witek zapewniła przed wylotem, że przekazem Platformy będzie to, że Krym to Ukraina, a nie Rosja. Dodała, że Polska rozumie, czym jest zagrożenie ze strony imperialnej Rosji, bo 4-krotnie była obiektem rozbiorów terytorialnych. Dlatego stoimy przy Ukrainie, dlatego wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę. Krym był, jest i będzie należał do Ukrainy, zapewniła marszałek Sejmu. Oprócz Elżbiety Witek w Zagrzebiu Polskę będzie reprezentował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Szczyt organizuje Rada Najwyższa Ukrainy oraz Zgromadzenie Chorwackie. Ze względu na toczącą się wojnę spotkanie odbywa się w Zagrzebiu z udziałem delegacji około 50 krajów. To wszystkie wiadomości w tym wydaniu, ostatnim wydaniu serwisu informacyjnego. Kolejne jutro o 7 rano z Ignacym Bojarynem. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
Popołudnie Wnet.
Reklama.
Ukryte skarby, niezwykłe miejsca, wspaniali ludzie, starożytność, historia, teraźniejszość i przyszłość. Skarby historii, skarby natury. Zapraszam, Elżbieta Ruman.
Audycja w każdy wtorek o godzinie 11.
Partnerem audycji jest województwo lubelskie.
Po reklamie.
Popołudnie wnet.
Wracamy do studia popołudnia w net. Jest godzina 17.10. Za chwilę przeniesiemy się tematycznie na wyspy. Porozmawiamy o tym, jak wygląda burzliwa sytuacja polityczna w Londynie. Najkrócej urzędująca pani premier Liz Truss opuściła swoją funkcję, opuściła Downing Street, a teraz będzie tam się wprowadzał inny polityk partii konserwatywnej, Rishi Sunak, który przegrał dopiero co wyścig po stanowisko premiera właśnie z Liz Truss. To było parę miesięcy temu, a teraz wraca. Jak do tego doszło, że scena polityczna Wielkiej Brytanii jest tak niestabilna? To wie dr Rafał Brzeski, politolog. Dzień dobry, panie doktorze. Nie wiem, czy się słyszymy. Panie doktorze, czy nas słychać u pana? To zaraz postaramy się to połączenie powtórnie nawiązać, tak żeby na to nurtujące pytanie, co się dzieje w Londynie, co się dzieje na szczytach władzy, odpowiedzieć, ale zanim to nastąpi, to my posłuchamy piosenki. No i mamy połączenie z doktorem Rafałem Brzeskim. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
No i słyszymy się tym razem głośno i wyraźnie. I tak może, o, niech lepiej pozostanie do końca naszej rozmowy. Nowy premier Rishi Sunak zastąpił Liz Truss, dwóch polityków partii konserwatywnej, a parę tygodni, paręnaście tygodni temu mierzyli się, kto wygra w prawyborach. Wtedy górą była Liz Truss, ale widać, że tej górki wystarczyło na 44 dni i teraz Rishi Sunak jednak okazuje się, przynajmniej na razie, zwycięzcą w tym wyścigu. Co to jest za historia i dlaczego mieliśmy do czynienia z najkrócej urzędującą premier, czy premierem również w historii Wielkiej Brytanii?
Kilka tygodni temu mówiłem państwo w pana programie nawet, że wybory nowego lidera partii Torysów, a w związku z czym nowego premiera Wielkiej Brytanii, to są zmagania starej Anglii z Brytyjczykami tylko z paszportu. Stara Anglia wygrała pierwszą rundę, ale kandydatka okazała się za słaba na chaos, który jej mocno zrobiono. I teraz w drugiej rundzie Brytyjczyk tylko z paszportu, zwany popularnie Maharadżą ze wzgórz Yorkshire, wygrał i zobaczymy, co będzie dalej. Jest to najmłodszy premier w historii współczesnej Wielkiej Brytanii, bo ma zaledwie 42 lata. Jest to również jeden z najbogatszych członków parlamentu, czyli posłów torysowskich, chyba generalnie posłów Izby Gmin. I jest to mąż najbogatszej kobiety w Wielkiej Brytanii. Oczywiście z pominięciem kiedyś królowej, a dzisiaj to jest najbogatsza kobieta. On sam zresztą, Rishi Sunak, jest też wielomilionowym posiadaczem. Poznali się obydwoje na Stanford University w Kalifornii. Pobrali się w Indiach, oczywiście, oboje są z Indii. Na weselu było 1000 gości, a może nawet więcej. I taka jest sylwetka mniej więcej nowego premiera. I ma jeden mankament. Nie zna się bardzo specjalnie na rządzeniu i na sprawach rządowych i generalnie poza sprawami finansowymi. On jest specjalistą spraw finansowych, całe życie spędził w finansach.
Ale to właśnie wydaje się, że finanse pogrożyły jego poprzedniczkę, która chciała zrealizować swój program i ten program polityczny na tyle się rynkom nie spodobał, że rynki zachwiały z jednej strony kursem obligacji, z drugiej strony kurs franka i to wszystko spowodowało kłopoty, które wysadziły z siodła Liz Truss. To jeszcze trochę o tym aspekcie, na ile to jest tak, że to nie tylko polityka, ale też czynniki pozapolityczne wielkiego biznesu podjęły decyzję, kto będzie premierem, kto będzie miał władzę w Londynie.
To w ogóle to, co dzieje się w Londynie i te zmiany, że powiem, karuzela polityczna, to ma znacznie szerszy wymiar, dlatego że jest elementem zmagań sojuszy, które się toczą. Pamiętajmy, że Wielka Brytania jest silnym członkiem tak zwanego sojuszu anglosaskiego, czyli sojuszu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. I tenże sojusz jest w otwartym starciu z drugim sojuszem, powiedzmy ten sojusz, który można nazwać oceanicznym, dlatego że wszystkie te kraje są, łączy chęć panowania nad szlakami, morskimi szlakami handlowymi. I ten sojusz anglosaski jest konflikcie, ostrym konflikcie z sojuszem lądowym. A tym sojuszem lądowym to jest Rosja i Niemcy, które, zwłaszcza Niemcy, ale cały ten sojusz chcą wysadzić z Europy, wyrzucić Stany Zjednoczone. No, udało się wyrzucić za wodę Wielką Brytanię. No, wprawdzie ta woda nie jest taka znowu szeroka, kanał La Manche nie jest. Po drugiej, kanał La Manche po kontynentalnej stronie. Pamiętajmy, że po drugiej stronie to się, ta woda nazywa się kanał angielski. Bo tam są ci, co panują nad wodami. I ten lądowy sojusz teraz zamierza wysadzić siodła i przede wszystkim z Europy Stany Zjednoczone jako następny. Z boku przygląda się temu wszystkiemu rodzące się imperium dalekowschodnie w postaci Chin. Kiedyś to było imperium japońskie. Tam aspirowało do tego, żeby być dalekowschodnie imperium. No ale w II wojnie światowej zostało pobite i jak na razie się jeszcze nie odrodziło. Natomiast Chiny idą powoli do góry. Ale i Chiny są cierpliwe. I czekają, aż zmagania tych dwóch sojuszy anglosaskich, morskiego i lądowego, osłabią sojusz morski, a wówczas Chiny, które inwestują bardzo ostro w marynarkę wojenną, będą mogły podjąć próbę opanowania Pacyfiku, przynajmniej na początek. Rosja się w tej... No, Niemcy nie mają praktycznie żadnej floty, natomiast Rosja z tym jednym lotniskowcem to nie bardzo się nadaje na zmagania z sojuszem morskim na morzu, więc mogą się tylko zmagać na lądzie, co czynią. W związku z czym osłabienie w tej chwili Wielkiej Brytanii, jest to ewidentne osłabienie, jest potężnym osłabieniem sojuszu morskiego. Dla nas w Polsce jest to wygrana Rishi Sunaka i jeżeli on obejmie rzeczywiście gabinet na dłuższy czas. To jest taka supozycja, nazwijmy to, krąży plotka po internecie, że on zostanie wpuszczony w maliny, że tak powiem, i zostanie odstrzelony, podobnie jak została odstrzelona pani Tuss i Johnson. Boris Johnson.
Chociaż dlatego, Boris Johnson rządził nieco dłużej i był takim premierem rzeczywiście niemalowanym, bo i przejął premierostwo i potem jeszcze udało mu się wygrać wybory, więc miał też coś na kształt, tylko miał mandat.
I do tego odważny, bo odważył się bardzo szybko we wczesnym okresie pojechać do Kijowa, tak? I więc, a dla nas to jest najczarniejszy scenariusz. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem, Rishi Sunak nie, poza finansami nie ma żadnego doświadczenia, zwłaszcza w polityce międzynarodowej. Na jego recepta na kryzys, on ponieważ został wybrany, ponieważ ma najlepszy, podobno zdaniem właśnie rynków finansowych, on ma lepszy program na zwalczanie inflacji. A ten program, zresztą generalnie jego program na każdy kryzys, to jest oszczędzać. W związku, jego mentor polityczny ciął, który też był kanclerzem skarbu, bodajże, czy nie, mogę się pomylić, ale to był chyba David Osborne. W każdym razie ciął aż do kości wydatki na obronę i doprowadził brytyjskie siły zbrojne do zapaści. Także one utraciły realne zdolności bojowe. Więc jeżeli Rishi Sunak będzie szedł tą samą drogą, to szykuje się nam czarny scenariusz. Poparcie dla wschodniej flanki NATO i Ukrainy będzie tylko werbalne, tak powiem, w gębie. W rzeczywistości będą to cięcia, ograniczenie obecności sił brytyjskich na wschodniej flance i kroi się również brak dostaw broni i pomocy finansowej dla Ukrainy.
Na ile to jest przypadek, a na ile to jest działanie Rosjan? Można powiedzieć, że wszystkie te zawirowania to gdzieś tam jest ślad rosyjski.
Ja nie widzę, żeby, ja nie dopatrzyłem się śladu rosyjskiego otwartego, co nie znaczy, że nie ma. Przecież oligarchów to w tej Rosji jest sporo i mają tam ci ludzie wystarczająco dużo pieniędzy, żeby ruszyć rynkami. I oczywiście sankcje to dotyczą, tak powiem, nawet w najlepszym wypadku tylko wywożenia pieniędzy. A to, co zostało wcześniej wywiezione i gdzieś jest, jest teoretycznie zamrożone, a praktycznie różnie bywa. W związku z tym możliwość ingerencji w rynek jest nadal. Jest jak najbardziej możliwa. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, jak to się stało, że rynki tak teoretycznie i to, co się ujawnia, to dlatego, że program pani Tasz nie był taki, że tak powiem, był za odważny, za ryzykowny i nie gwarantował, że się uda. No to nie jedna wojna przeciwko rynkowa, przeciwko walucie czy przeciwko jakiemuś państwu się udała i została zorganizowana. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast ja to marnie w naszych sprawach, czyli ukraińsko-polsko, natowsko-flankowy, wschodnio-flankowy, ja to jakoś ciemno widzę.
Panie doktorze, Rafał Brzeski, gościem Radia Wnet, jeszcze jeden krótki wątek poruszmy. Trochę powiedzmy o samym nowym premierze Rysi Sunak. Kim jest, skąd pochodzi, jaki ma background i jaki ma stosunek do Wielkiej Brytanii?
No, stosunek ma taki, że jest obywatelem brytyjskim. Jest Hindusem. Ma żonę, która jest również hinduską, w związku z czym stąd jest to jego przezwisko Maharadża ze wzgórz Yorkshire, bo jest z Yorkshire, ma okręg wyborczy. I ten jest pierwszym pod Izraelem premierem Wielkiej Brytanii, który jest w mniejszości etnicznej. W Izraeli był premierem w 1874 roku, został premierem i był Żydem. Natomiast w tej chwili to jest pierwszy premier, który nie jest Brytyjczyk, nie jest ze starej Anglii, no, tak to się mówi tam, za kanałem angielskim, po drugiej stronie kanału angielskiego. Poza tym jest właśnie człowiekiem, o którym niewiele wiadomo. Był politykiem cały czas grzebiącym w różnych sprawach finansowych, utrzymania kontroli i tak dalej, i tak dalej. Ale obracał się w tym środowisku i nie dał się poznać z żadnym innym. Jeśli chodzi o Ukrainę, to był bardzo zachowawczy. Zaraz po tym, na samym początku, był zdecydowanym rzecznikiem jak najszybszego powrotu do business as usual.
A jeszcze osobiście jest chrześcijaninem, anglikaninem. Jak się zachowuje?
Tego to trudno powiedzieć. Kiedy się pobierał z Akshatą Marty, to pobierali się zgodnie z hinduskimi rytuałami i ślub był w Bangalore. Natomiast kwestie religijne to nie są, nie wiem nic na ten temat. Natomiast jeśli chodzi, bo mnie bardziej interesowało, jaki jest jego stosunek do międzynarodowych problemów europejskich i do wojny na Ukrainie, ataku Rosji na Ukrainie. No i jeśli chodzi o europejskie sprawy, to on wprawdzie głosował za Brexitem, ale jest bardzo, bardzo by chciał, żeby nawiązać bliskie stosunki z Brukselą i nie drażnić Unii Europejskiej. Więc można go uznać jeśli chodzi o partię Torysów, za awangardę progresu, jak to się ładnie mówi. I co będzie? Trudno powiedzieć. Otrzymał poparcie 200 posłów. Przynajmniej przy 200 posłach jest ostatnia wiadomość, że otrzymał poparcie. Potem topór, to znaczy godzina 14 wybiła i już nic dalej nie można było nawet, ale to i to nie było potrzebne, bo 155, poparcie 155 posłów wystarczało, żeby został tak zwaną, od razu otrzymał koronację, to znaczy został premierem bez głosowania, bez oddawania głosów przez szeregowych członków partii konserwatywnej. No i tu może się zacząć problem, bo szeregowi członkowie partii konserwatywnej już go raz wyeliminowali. I wobec tego mogą teraz zgłaszać pretensje, że partia ich nie zapytała o zdanie. I to może być zarzewie poważnego kryzysu wewnątrz partii torysowskiej i jeszcze poważniejszego kryzysu w Wielkiej Brytanii, bo jeżeli okaże się, że one nie doły partyjne, nazwijmy to, zaczną się burzyć przeciwko niemu, no to może zostać zmuszony do rozpisania nowych wyborów. A te wybory to torysi przegrają. W ogóle nie ma nawet dyskusji. Więc dlatego, że przewaga w tej chwili partii klasy nad torysami jest olbrzymia. Niechęć ludzi może się pierwsza jak gdyby taka publiczny przejaw niechęci był po tych balangach otoczenia Borisa Johnsona. Potem jest ten kryzys, że ta huśtawka cała. 45 dni czy tam 46 dni pani Taś. No teraz jest kolejne. Jeżeli będzie kolejne jakaś kłótnia wewnętrzna, to wyborcy się, generalnie brytyjscy wyborcy się, tak powiem, zirytują i tak postanowią wyeliminować na jakiś czas to źródło niepokojów i kryzysu wewnętrznego w Wielkiej Brytanii i bez względu na to, kto kogo lubi, będzie głosował, to jeśli być może nie pójdą na wybory, natomiast Labour wygra. I niezdecydowani, tak zwani, strefa niezdecydowanych zagłosuje za partią pracy. Więc nie jest to wesoło i Wielką Brytanię czekają znowu jakieś zachwiania, zaburzenia, generalnie mgła polityczna. A mgła polityczna, taką mgłę polityczną to kocha Kreml. Prawdopodobnie dzisiaj się bardzo z tego powodu cieszą, co się dzisiaj zdarzyło i to podobnie się, jak cieszą się w Brukseli.
I zobaczymy, co z tej ciężkiej angielskiej mgły tym razem politycznej się wyłoni, jakim premierem wyłoni się Rysi Sunak, o czym mówił dr Rafał Brzeski, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, kłaniam się pięknie, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ja również Państwu mówię, do usłyszenia. Jest godzina 17.33 i te 33 minuty po 17 oznaczają, że biegniemy za ocean, bo teraz czas na relacje z Ameryki.
Wielka wyprawa postscriptum.